Chciałbym, żeby dzisiejsze kazanie było też wstępem do uwielbienia, do tego, żebyśmy mogli się też pomodlić wzajemnie o siebie nawzajem. Dlatego zaczynamy od kazania dzisiaj. Po kazaniu będziemy mieli taki czas, żeby w trójkach pomodlić się o siebie, a później będziemy mieli przejście takie płynne do uwielbienia. Chciałbym dzisiaj mówić na temat zamartwiania się. Myślę, że... Czy jest ktoś na sali, komu się to nie zdarzyło? Zamartwiać się? Myślę, że nie ma takiej osoby na ziemi. Apostoł Paweł też pisze w listach, że się martwi. On się martwi o Kościół. Ale to jest taka typowa rzecz. Może już usiądźmy i przestańmy tam debatować z tyłu. Także zachęcam. Mogę wymieniać po imieniu, kto ma przestać. Także chciałbym dzisiaj mówić na temat zamartwiania się. Chciałbym, żebyśmy zaczęli takim fragmentem z Ewangelii Łukasza. To jest taka najbardziej typowa historia o osobie, która bardzo się zamartwiała. Bardzo dobrze wam znana ta historia. To jest 10 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 38. Jest mowa, nagłówek mówi Marta i Maria, dwie siostry rodzone. Chciałbym przeczytać ten fragment. W dalszej ich podróży, chodzi o podróż Pana Jezusa z uczniami, przyszedł do jednej z wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Czyli już tutaj macie wskazówkę, że głową tego domu w pewien sposób, czy gospodynią była Marta. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu im, czyli Jezusowi i apostołom. Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Tak to tłumaczenie jest z tysiąclecia w Biblii. Myślę, że podobnie jest w Brytyjce. Wyobraźcie sobie, kogo bardziej przypominacie, Marię czy Martę? Myślę, że każdy z nas, mi jest bliżej do Marty oczywiście. Moja mama mnie szkoliła, także myślę o wielu rzeczach naraz. Jestem organizacyjnie jakoś tam poukładany. Kogo bardziej przypominacie, Martę czy Marię? Chwilę zastanowienia, dzieciaki też mogą się zastanowić. Postawa Marty, która uważa, że ona jest po prostu odpowiedzialna. Osoby, które bardzo często w życiu się zamartwiają, albo my, którzy się zamartwiamy, uważamy, że to jest pewna cecha odpowiedzialności. Czasami denerwują nas wręcz osoby tego typu jak Maria, które są takie bezstresowe, artystyczne, bym powiedział, chaotyczne i na wszystko mają czas. Marta jest taką typową osobą, która się martwi o wszystko, a Maria nie. Ale w pewnym momencie Marta nie wytrzymuje i przychodzi na skargę do Pana Jezusa. Ten poziom zmartwień, odpowiedzialności za to, żeby ugościć kogoś bardzo znanego w Izraelu. Wszyscy plotkowali o Jezusie. Wszyscy chcieli się z Nim spotkać, a co dopiero... Sam Chrystus, Jezus przychodzi do kogoś na obiad. No to przecież chodzi o to, żeby mu smakowało, prawda? Żeby była miła atmosfera, żeby było czysto w tym pomieszczeniu. Więc gdyby Jezus przyszedł sam, to mogłaby Marta zamówić catering, prawda? Ale on przyszedł z całą bandą uczniów. To musiał być duży garn, nek albo kilka garnków. Naprawdę było co gotować na 13 ludzi. 12 plus Jezus 13. Oprócz tego była ona, Maria i jej brat Łazarz. I ona, przychodząc na skargę do Jezusa, mówi: to ja się o wszystko troszczę i martwię, a Maria jest nieodpowiedzialna, Panie Jezu. Zwróć jej uwagę. I Maria, wylewając swój żal, pragnie od Jezusa pochwały. Bardzo często jest osoba, która bardzo dużo wkłada pracy, o wszystko planuje i tak dalej. towarzyszy tym osobom, też przypominam bardziej tą osobę, to, że chcemy, żeby ktoś to zauważył, docenił to. A bardzo często chcemy, żeby ta osoba mówiła, no a ty to nie za bardzo tutaj, siostrze, pomagasz i się starasz. Bo gdybyśmy poprzestawali tylko na tym, że jesteśmy odpowiedzialni, mamy w tym radość, ale właśnie my mylimy bardzo często odpowiedzialność z zamartwianiem się. I kiedy człowiek się zamartwia, to albo wrzuca to do środka, do siebie, albo obwinia innych wokół siebie. Najczęściej to jest najbliższa rodzina, kto, o kim myślimy, że nie pomaga nam. I zwróćcie uwagę na to, co odpowiedział Jezus. Czy pochwalił Martę? Czy zganił ją? Ani jej nie pochwalił, ani jej nie zganił. Raczej okazał jej współczucie. Mówi, Marta, to ty najbardziej się z tym męczysz. To tobie jest najciężej. To ciebie boli brzuch z nerwów. To ty jesteś najbardziej nieszczęśliwa. To ty się najbardziej unieszczęśliwiasz tym całym zamartwianiem się o wszystko. I Jezus mówi coś takiego. I jeszcze mówi do Marty, to ty jesteś najbardziej umęczona. Zobacz, czy takie życie sprawia ci sens, sens i przyjemność. Potrzeba jednego, wolności i odpocznienia u moich stóp. Bo kiedy ktoś siada u moich stóp, to pozbawia się stresu, strachu. I zobaczcie, ani jej nie pochwalił, ani jej nie zganił. Mówi, słuchaj, twoja siostra wybrała najlepszą cząstkę. Ona zrozumiała, że sednem życia jestem ja. Że jeśli siądzie się u moich stóp i każdą sprawę odda mi, zobaczcie, o jakich tutaj sprawach mówimy? Czy mówimy to o problemach małżeńskich? O wychowaniu dzieci? Zobaczcie, to jest codzienność. To chodziło o ugoszczenie Jezusa i uczniów, o ugotowanie obiadu, zadbanie o to, żeby w miejscu, gdzie siedzą, siedzieli wygodnie i było czysto. Czyli coś, co towarzyszy każdemu z nas, prawda? Zobaczcie, że codzienne sprawy tak bardzo często nas najmocniej obciążają. Nasze rachunki, nasze sprzątanie, nasze gotowanie, różne takie rzeczy. Że dużo jest w tym stresu. Że nie potrafimy tej codzienności, tego, co mamy, oddać Chrystusowi. Mało tego, bardzo często te rzeczy przysłaniają Chrystusa. Bardzo często wielu z nas, również ja wielokrotnie też tak robiłem i zdarza mi się tak robić, że oszukuję samego siebie. Diabeł mi też w tym bardzo pomaga. On wtedy jest taki dobry przyjaciel, przychodzi i tak mówi, słuchaj, jak już posprzątasz. Jak już ugotujesz i wszystko załatwisz z tej twojej listy, to tak sobie siądziesz wygodnie w fotelu, otworzysz Biblię, sobie poczytasz i się pomodlisz. I jak to się kończy? Tym, że albo człowiekowi zabrakło czasu na czytanie modlitwy, albo po prostu już tak jest zmęczony, że kiedy siądzie w tym fotelu, albo na chwilę położy głowę na poduszkę, to już usypia. Bardzo często jest tak, że nasze codzienne sprawy i cała lista, którą mamy na karteczce, ja sobie taką listę robię, po prostu sprawiają, że już nie mam czasu dla Chrystusa, że nie odpoczywam u Jego stóp. Natomiast Maria obrała dobry udział, który nie zostanie jej odebrany, tak powiedział Jezus, czyli zaufała Bogu. Zrozumiała, że może zrzucić swoje ciężary na Jezusa. A jakie to były ciężary? Kim była Maria? Marta to była bardzo porządna gospodyni, taka typowa Polka. Ugotowała, posprzątała, dbała o cały dom, o siebie, o Łazarza i o swoją siostrę. Była odpowiedzialna. Kim była Maria? To jest ta sama Maria, prostytutka, Maria Magdalena, z której Jezus wygonił demony. To jest ta Maria. Miała fatalne życie. Wiecie, że dzisiaj kobieta, która jest prostytutką, ma fatalne życie, ale dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Dzisiaj prostytutka może też wyjść za mąż. Gungor. Niektóre z was oglądały Twarde babki. Jeden z pierwszych wykładów to była tam prostytutka, która przyjęła 10 tysięcy klientów. Wyszła za mąż i nawróciła się. I Gungor ją zaprosił na konferencję i była jedną z pierwszych, która przemawiała. Ale w tamtych czasach być prostytutką to było skazywać się już do końca życia na bycie nikim. Nikt nie żenił się w tamtych czasach z prostytutkami. Więc Maria była osobą pogardzaną, odrzuconą, skazaną na to, że nie będzie miała męża. niepewna przyszłość. A mimo to Jezus wygonił z niej 7 demonów i ona całkowicie zaufała Jezusowi i nauczyła się cieszyć Jezusem. Przyjął ją ktoś, kto ją nie odrzucił, nie pogardził, nie przekreślił. Dlatego całym sercem zakochała się w Jezusie. Nie zakochała jak kobieta w mężczyźnie, ale naprawdę całym sercem uwierzyła, że to jest Mesjasz. I kiedy Maria wróciła do domu, już jako nawrócona, do Marty, to jest powiedziane w Ewangeliach, że Jezus był częstym gościem u nich. Też był przyjacielem ich brata Łazarza, którego później wskrzesił. To ciągle ta sama rodzinka. I kiedy Maria wróciła do domu, to wiecie, ona się już nie czuła śmieciem w oczach swojej siostry, która była zawsze porządna, gospodyni, nigdy nic złego w życiu nie zrobiła. I ona zrozumiała, że nie musi już zapracować na uznanie u swojej siostry. Bardzo wiele kobiet ma problem z tym, że czują się niekochane, niewartościowe w Chrystusie i poprzez bycie odpowiedzialną chcą zapracować na czyjeś uznanie. Bardzo często jest to mama, tata, mąż. Wielu z nas próbuje zapracować sobie na czyjeś uznanie. Ale Maria była osobą, która kiedy nawróciła się do Chrystusa, zrozumiała, że nie musi już pracować na uznanie swojej siostry Marty. Po prostu wróciła do domu, do siostry, do brata. Nie martwiła się, co powiedzą sąsiedzi. Marta, mimo że naprawdę uwierzyła też, bo jak kiedy czytacie Ewangelii Jana 11 rozdział, to jedna i druga tam przychodzą do Jezusa i rozmawiają i jedna i druga wierzy, że Jezus jest Mesjaszem. Pamiętacie tą historię, kiedy Jezus mówi, że może wzbudzić Łazarza, a one obie mówią, tak, wiemy, że możesz. Kiedy będzie już to prawdziwe zmartwychwstanie wszystkich. Ale Marta nie potrafiła cieszyć się Jezusem. Nawróciła się, nowo narodziła, ale nie potrafiła żyć Chrystusem każdego dnia. Dlatego się ciągle zamartwiała o wiele rzeczy, ciągle się trapiła. A to, co wzięła sobie Maria, to był miłość, pokój w sercu, odpocznienie. I Jezus Marcie chciał to dać. Radość po prostu z życia codziennego. A nie poczucie bycia wartościową czy wartościowym z powodu tego, co robisz. Chrystus każdemu z nas chce dać poczucie wartości i radości z tego, kim jesteś w Chrystusie, a nie to, co robisz dla rodziny czy dla Chrystusa. To są dwie różne rzeczy. Większość chrześcijaństwa, również polskiego, którego poznałem, to jest bycie religijnym człowiekiem. Protestanci są to ludzie, którzy mówią, że nie można być zbawionym przez uczynki, a później całym swoim życiem uczynkowym chcą się poczuć lepiej i dowartościować się. Czym my się różnimy od kościołów tradycyjnych? Niczym. My jesteśmy tak samo religijni. Bo prawdziwa wolność i radość jest bycia u stóp Jezusa Chrystusa, w relacji z Nim, nie poprzez uczynkowość. Czy to znaczy, że ktoś ma się wykoleić i znowu wrócić do grzechów, nic nie robić? Nie, ja tego nie powiedziałem i Biblia tak nie naucza. Ale kiedy człowiek ma, wiecie, że kiedy człowiek ma bardzo dobrą relację z Jezusem, to chce mu się pracować dla Jezusa? To dostaje takiego kopa i takiej energii od Ducha Świętego, że on tym bardziej mówi, robi, bo po prostu to emanuje, ale to jest skutek uboczny relacji z Jezusem. Ale kiedy człowiek nie ma relacji z Jezusem i próbuje zasłużyć na tą relację, to wraca do religijnego myślenia i cofa się do tradycyjnego kościoła w myśleniu, w postawie serca. I Marta martwiła się o tak wiele i trapiła się o wszystko, i uważała, że nie dostaje nic w zamian. Czuła się gorsza. Ale to była jej decyzja. Jezus ze współczuciem zwraca się do Marty i mówi do niej, sama się z tego okradasz, z tego całego bogactwa, które jest we mnie. Sama się z tego okradasz. I nie przerzucaj poczucia winy na Marię, bo ona z tym nie ma nic wspólnego. Masz żal do siostry, że ona jest bogata we mnie, ale to ty sama się z tego okradasz. I może zdarzać się tak, że osoba, która notorycznie się zamartwia, będzie osądzać innych jak Marta. I tak w moim życiu tak wielokrotnie było. Czułem się odpowiedzialny, że jestem odpowiedzialny za sytuację, a inni to są nieodpowiedzialni. Słuchajcie, dzisiaj rano miałem test na kursie rolniczym i znowu te same uczucia mi wróciły właśnie, że jestem taki odpowiedzialny, a oni nie. Wiesz dlaczego? Bo byłem jedyną osobą z całej grupy, około 20 osób, która kiedy dostaliśmy na komputerze test, to rozwiązywałem go sam, a reszta rozwiązywała grupowo. A pan był taki wyluzowany i w ogóle nikomu nie zwracał uwagi. Więc później, jak podszedłem do pana chwilę zamienić, już wychodziłem tutaj, to jeden z chłopaków mówi, a ile tam dostałem? No, prawie 100%, no to naprawdę dobry jestem. Wiecie, wychodzę i jakie towarzyszą mi uczucia? Ściągali, nieodpowiedzialni i tak dalej. Ale za chwilę sam do siebie zacząłem mówić, a co mnie to interesuje? Czego ja mam oczekiwać od ludzi, którzy są, nie znają Chrystusa i nie czytają Biblii? Rozumiecie? To ta postawa niektórym z nas ciągle towarzyszy, tej Marty. I tego, że się porównujemy i osądzamy innych. Ale to my się męczymy z tym. To my jesteśmy wrogiem samego siebie, jeśli mamy postawę Marty. I bardzo często osądzamy innych. Zamartwiamy się, niektóre osoby, które się zamartwiają, zamartwiają się do środka. Że są kłębkiem nerwów, brzuch ich boli, żołądek. I wolą być wtedy sami. Jak ich naprawdę sytuacja wyprowadzi z równowagi, taką Martę, to co wtedy taka osoba, która zamartwia się do środka robi? Wyłącza komórkę, jedzie do domu, robi sobie kawkę, siada w fotelu i mówi sobie, tylko ja jestem odpowiedzialna czy odpowiedzialny w Giżycku, reszta to banda. To jest osoba, która po prostu zamartwia się do środka. Niektóre zamartwiają się jak Marta na zewnątrz. Wtedy otwierają usta i narzekają. Słowo greckie, które tu Jezus użył, oznacza sprawiać kłopot, martwić się, kłopotać. To sobie sprawiamy kłopot, to my się zamartwiamy, to my się męczymy. I wiecie, to mogą być poważne sprawy. Tutaj mamy codzienne sprawy. Obiad. Zwykły obiad. Pamiętam w Kraśnikach, byłem pastorem, jak prowadziłem grupę domową i ktoś się spóźniał na grupę, a mieliśmy u takiej cioci już nieżyjącej, to słuchajcie, musiałem przerywać, nie było sensu dalej czytać Biblii i studiować, bo przez 15 minut ta ciocia kłóciła się z tą osobą, ale bracie, usiądź tu. Nie, nie, ja tu postoję. Ale bracie, usiądź tu, bo tam ci nie będzie wygodnie. Nie, nie, ja tu postoję. Mówię. I po prostu musiałem przerwać i liczyć do 10, jeden, dwa, trzy, bo po prostu trzęsło mnie z nerwów. Co w tym momencie było najważniejsze? Nie słowo, nie Chrystus, tylko tyłek tego brata, który się spóźnił. I tak bardzo często jest. Słówko greckie kłopotać, zamartwiać się, to nas najbardziej obciąża. Marta, nie dość, że sama kłopotała się, martwiła, to jeszcze czepiała się własnej siostry rodzonej. Sprawiała jej kłopot i chciała na nią przerzucić to sobie, to swoje zamartwianie. Bo wiecie, to bardzo fajnie jest tak, jak już by Jezus z apostołami poszedł, one by sobie zrobiły kawę, siadły i ponarzekały. I co, jak nam ten obiad wyszedł? To nie, no tak sobie. I pozamartwiały się. Ale ona była w tym osamotniona, więc wiecie, jak ktoś sam się martwi i pije sam kawę, jest zamartwiający, a jest obok ktoś, kto się ciągle cieszy, to ci działa taka osoba na nerwy. Jak długo można przebywać z kimś, kto ciągle się cieszy, nie ma żadnych kłopotów? Musisz zawsze sobie znaleźć kogoś, kto też się tak martwi jak ty. Wtedy siadasz, pijesz kawę i jest fajna przyjaciółka albo fajny kolega. To właśnie Marta miała taki problem. Osoba, która się zamartwia, pozbawia się tego, co najlepsze. Samego Jezusa w sercu. I słuchajcie, Jezus tak tu powiedział. Maria wybrała to, co najlepsze. I nie zostanie jej to odebrane. I co ma na myśli najlepsze? Nic nie robić i siedzieć. Postawić sobie w salonie krzesło, wyobrazić, że tam siedzi Jezus i siąść u krzesełka i nic nie robić. Nie, nie to Jezus miał na myśli. Jezus miał na myśli siebie, nie siedzenie, tylko odpoczywanie w Nim, cieszenie się Nim, relacją z Nim. Pozbycie się decyzja pozbycia się zamartwiania w sercu. To jest lekarstwem na problemy. Bo Chrystus w kazaniu na górze powiedział: przestańcie się troszczyć, czy wasza troska coś doda, czy sprawi, że urośniesz, albo zmalejesz, albo twój problem się rozwiąże. No dobrze o tym wiemy. Ale bardzo często oszukujemy siebie i mówimy, no trzeba być odpowiedzialnym, trzeba się trochę pomartwić. Lekarze z jednego z instytutów ogłosili, że ponad połowa wszystkich łóżek szpitalnych zajmują ludzie cierpiący na choroby nerwowe. Ponad połowa łóżek szpitalnych, również w szpitalu w Giżycku, to są choroby związane z nerwicą, z nerwami. A mimo to, kiedy komórki nerwowe tych ludzi bada się pod mikroskopem, podczas sekcji na przykład, bo ktoś już nie wytrzymał i mu serce nie wytrzymało, miał wylew albo zawał, wydają się zupełnie zdrowe. Kiedy ktoś już w tej swojej nerwicy doszedł do skraju i po prostu umarł z nerwów, to kiedy robi mu się sekcję zwłok i bada jego komórki, okazuje się, że są zupełnie te komórki i te połączenia nerwowe zupełnie zdrowe. Ich kłopoty nerwowe nie są spowodowane fizycznym zużyciem neuronów, lecz poczuciem frustracji, niepokoju, klęski, zamartwienia, strachu i desperacji. Organizm jest zdrowy. No może się pojawić wrzody na żołądku, ale same połączenia nerwowe, wszystko działa ok. Tylko że ta osoba po prostu już nie przegrzała się, nie jest w stanie dalej funkcjonować i umiera. Taki bardzo znany grecki filozof Platon powiedział, że największym błędem popełnianym przez lekarzy jest to, iż leczą oni nasze ciała, nie próbując nawet uleczyć naszych umysłów, naszej duszy. Chociaż umysł i ciało są nierozłączne i nie mogą być traktowane oddzielnie. Czy coś się zmieniło w tym do dzisiaj? Nie. Rzadko zdarza się lekarz, do którego pójdziemy, są tacy lekarze, byłem u takiego, że ktoś naprawdę chce cię wyleczyć. Zleca ci masę badań, następnie w nie patrzy i mówi: z punktu widzenia pana organizmu jest pan zupełnie zdrowy. Ale skoro pan się źle czuje, to nie jest kwestia organizmu. Pan ma problemy duszewne. I zaczyna z tobą lekarz rozmawiać. Pamiętam takiego lekarza, wiecie, jak skończyłem seminarium zielonoświątkowe, to non-stop kasłałem. Co drugie zdanie kasłałem i też tak się nagrywało jak tutaj kazania. Więc kiedy w Kraśniku głosiłem kazania, to co drugie zdanie był kaszel. I w końcu się zdenerwowałem, może skrócę historię, ale chodziłem do różnych lekarzy, poszedłem z mamą do specjalisty. I pan powiedział, że mam zapalenie oskrzeli. Jak wyszedłem od niego, to wziąłem te recepty, podarłem i mówię: mamo, od roku mam zapalenie oskrzeli? Już bym był na cmentarzu. Mówię, czy to jest bzdura? I w końcu poszedłem do pana z instytutu, który przyjechał z Lublina. Pan doktor miał przed nazwiskiem doktor jakiś tam i tak dalej. I pan zaczął ze mną normalnie rozmawiać. Jaki ma pan zawód, co pan robi? I on powiedział: moje zalecenie jest takie, żeby pan często chodził na spacery, pił więcej wody, mówił powoli i wszystko minie. I słuchajcie, i dokładnie tak się stało. Ten facet po prostu chciał mnie wyleczyć. I zrozumiał, że to nie jest związane z moim organizmem, tylko z zawodem i tak dalej, że za mało regularnie chodzę na spacery, za mało wody, że mi się wysusza tutaj, tak mnie coś tam drapało. Znaczy nic się nie zmieniło. Człowiek jest organizmem połączonym i ponad połowa ludzi leżących w szpitalach, albo nawet czytałem w innym opracowaniu, że 80% to są nerwice. Albo choroby, powikłania powiązane z naszymi nerwami, stresami i zamartwianiem się. Dlatego trzeba się poważnie zastanowić, co zrobić ze swoim zamartwianiem się, bo one mogą nas doprowadzić do szpitala albo na cmentarz. Teraz mamy bardzo ładny, nowy tam, także łatwo dojechać, będziemy cię odwiedzać. Ale do tego prowadzi twoje nerwy, że możesz skończyć na cmentarzu. Źródło choroby to nie wątroba albo żołądek. Problemy z żołądkiem to już jest skutek twojej choroby. A to nie jest początek, to nie jest źródło wrzody na żołądku. Lecz źródło choroby to jest twój umysł. To są twoje myśli. To jest postawa twojego serca. Że ciągle jest ci ciężko, ciągle o tym myślisz. Że dniem, dzień po dniu godzina po godzinie myślisz, co ja mam z tym zrobić, co ja mam z tym zrobić, ale jak to rozwiązać i tak dalej. To można oszaleć. I ludzie właśnie wariują. Kto pokłada swoją nadzieję w ZUS-ie albo w KRUS-ie, niektórzy są, albo w tabletkach i uważa, że możesz się zamartwiać do woli, to jest to droga, która cię doprowadzi do błędu. Jedynym ratunkiem jest Chrystus. Nie ZUS, nie KRUS i nie tabletki. Bo tabletki nie są w stanie. Zastanówcie się, jak tabletka wyprodukowana w fabryce może uleczyć twoje myśli? Czyli to, co myślisz. Przecież to, co myślisz, jest niematerialne. Twój umysł, dusza jest niematerialna. Jak można leczyć tabletkami duszę? Tabletki mogą tylko sprawić, że będziesz bardziej senny. Też prawda, że jak człowiek się bardzo zamartwia i się dobrze wyśpi, to trochę mu lżej. Ale tabletki nie są w stanie zmienić postawy twojego serca. To jest ciągłe oszukiwanie się. Kiedy znakomity francuski filozof został burmistrzem swojego rodzinnego miasta, powiedział w exposé do mieszkańców coś bardzo wyjątkowego. I chciałbym, żebyście to zapamiętali i wzięli sobie to do serca, kiedy już was wybiorą na burmistrza. Albo na dyrektora szkoły, albo na kierownika w pracy, na kogoś odpowiedzialnego. Wiecie, co on powiedział? Z przyjemnością wezmę wasze sprawy. Powiedział do mieszkańców tak. Zebrali się mieszkańcy i on w exposé tak powiedział. Z przyjemnością wezmę wasze sprawy w swoje ręce, ale nie dopuszczę ich ani do wątroby, ani do płuc. Chętnie zajmę się waszymi sprawami, ale nie będę się nimi zamartwiał. Nie pozwolę, aby wasze sprawy zniszczyły mi zdrowie. Nie będę waszych spraw zabierał do domu. Ja wiem, co ten człowiek mówi, bo kiedy zostałem pastorem w pierwszym zborze w mojej miejscowości rodzinnej, to co pewien czas do zboru przychodził ktoś, kogo nazywałem ufoludek. Na przykład przyjechała dziewczyna z Armenii, wierząca, z rodziny wierzącej, protestantka. I bracia, którzy handlowali na targu, chcieli ją z powrotem do Armenii wysłać. I ona przychodzi i mówi, pastor, ja nie chcę wracać do Armenii, znajdź mi męża. I mi ręce opadały. Albo przyjechał chłopak, który nas oszukał, okazało się, że jest chory na HIV. I co chwilę takie dziwolągi takie przychodziły. Słuchajcie, mnie brzuch z nerwów bolał. Non-stop, cały dzień. Parę dni, tydzień. Non-stop się modliłem, bo się zamartwiałem, jak im znaleźć pracę, mieszkanie, jak im pomóc. I w końcu przyszedł do mnie Duch Święty i mówi tak. Synu, ale ja od ciebie nie oczekuję w ogóle, żebyś ty mi pomagał. No jak to, panie, przecież jestem pastorem, mam być odpowiedzialny za tych ludzi. Skoro już przyszli do tego zboru, to trzeba im pomóc. A Bóg mówi, ale ja i nie po to ich tutaj przysłałem. Masz z nimi siąść i z nimi rozmawiać, żeby się naprawdę szczerze do mnie nawrócili i mi zaufali. I to jest twoja decyzja. Albo się będziesz zamartwiał jako pastor i będziesz zabierał sprawy ludzi do domu, nie będziesz spał, jadł i sobie zniszczysz życie, albo nauczysz się sprawy ludzi oddawać mi, a nie modlić. I wtedy musiałem podjąć decyzję. I później, jak już takie ufolutki przychodziły, to już na luzaka. Mogłem z nimi rozmawiać i tak dalej, ale nie brałem tego sobie, jak to ten filozof powiedział, do wątroby, do żołądka czy do płuc. Nie zamierzam zniszczyć sobie zdrowia, powiedział ten filozof. Nie będę się zamartwiał waszymi sprawami. Będę się zajmował waszymi sprawami, ale nie pozwolę, żeby te sprawy zniszczyły mi zdrowie. I bycie w Kościele na tym polega, że my mamy się o siebie modlić, my mamy otwierać swoje domy, my mamy być gościnni, modlić, my mamy z kimś płakać, jak mówi list do Rzymian, albo jeśli ktoś zda prawo jazdy, to wtedy nie zgrzytać zębami, ale się z nim cieszyć, mimo że ty nie zdałeś. My mamy sobie okazywać uczucia, ale my nie możemy żyć czyimś życiem. Bo czasami jest tak, że człowiek wierzący bardziej żyje czyimś życiem niż własnym, a tamta osoba się wyluzowuje. Przychodzi ktoś i zrzuca na ciebie problemy. I ty nie możesz spać, jeść, a ta osoba może. Śpi, je, wydaje głupio pieniądze, a ty się zamartwiasz. Czy to jest chrześcijaństwo? Nie, to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Zamartwianie się mogą też wpakować człowieka na wózek inwalidzki z powodu reumatyzmu. Jeden z doktorów amerykańskich podał 4 przyczyny najczęściej powodujące reumatyzm specjalista w tej dziedzinie, od reumatyzmu. Bardzo ciekawe. Jak można się bawić w życiu reumatyzmu? Pierwszą pozycję podał rozpad małżeństwa. Że osoba tak bardzo przeżywa rozpad małżeństwa, że po prostu zaczynają boleć kości. Ale to nie jest związane z rozpadem małżeństwa. To jest spowodowane zamartwianiem się. Rozpad małżeństwa był tylko przyczyną, jak początkiem, i człowiek to sobie naprawdę łyknął, jak rybka haczyk. I człowiek tym żyje, tym robakiem. Druga przyczyna, klęska finansowa i smutek. Człowiek ma problemy poważne finansowe i ciągle się z tego powodu smuci. Trzecia, samotność i zamartwianie się. Że człowiek jest samotny i ciągle myśli, jestem samotny, piję herbatę, jestem samotny. I tak cały czas. Reumatyzm. Czwarta przyczyna, długo żywiona niechęć do kogoś, czyli nieprzebaczenie, nienawiść. Zamartwiania mogą nawet wpłynąć na kłopoty z zębami. Jeden z doktorów amerykańskich na jednym z sympozjów powiedział, że wszelkie stresy, na przykład spowodowane zamartwianiem, strachem, gderliwością, to jest taka osoba, która nie może przestać mówić, mogą zaburzać równowagę wapniową organizmu i prowadzić do chorób zębów. Znaczy, masa jest tych chorób, ale te choroby, człowiek później leczy tą chorobę i chodzi cały czas do dentysty, a wszystkie zęby mu się sypią. I dentysta mówi, w życiu takiego pacjenta nie miałem. Jeśli ktoś ma nadczynność tarczycy, pewnie się może się zgłosić, i zamartwia się stale, to akurat do Euniki nie pasuje, on się o nic prawie nie martwi, to inny doktor ze Stanów, specjalista, twierdzi, że jeśli ktoś nie przestanie się zamartwiać, to stan zdrowia takiej osoby pogorszy się o dodatkowe kłopoty z sercem, wrzodami żołądka i cukrzycą. Wszystkie te choroby są ze sobą powiązane. A wszystko związane z ciągłym myśleniem negatywnie o swoich problemach. Słuchajcie, niewiele jest rzeczy, które szybciej od zmartwień mogą postarzeć kobietę. Kobieta, która non-stop się o coś martwi, po prostu się starzeje i ma masę zmarszczek. Twarz takiej osoby się bardzo szybko zmienia. Sprawia, że zaciskamy szczęki, rysują się nam na twarzach zmarszczki, wykrzywia twarz grymasem. Może też spowodować siwiznę, a w niektórych wypadkach wypadanie włosów. Niszczy cerę pryszczami i plamami. I tak dalej, i tak dalej. Znam historię, opowiadała mi babcia, że komuś dziecko wpadło do studni i w jedną noc osiwiał. Oczywiście dziecko się utopiło, a nie, że wpadło i wyciągnęli żywe. Zamartwianie może totalnie wyniszczyć twój organizm. To jest trucizna. Jakbyś sobie heroinę wstrzykiwał dożylnie. Dzieje się coś bolesnego, więc martwisz się o to stale. To oczywiste. Ale z czasem się przyzwyczajasz do tych zmartwień i to już jest styl życia. Spada kolejna sprawa na ciebie. Ty dodajesz już do tych, które miałeś i o które się już martwiłeś. I kolejna sprawa, aż w końcu nie wytrzymujesz psychicznie. Tak to działa. Kamyczek do kamyczka, do plecaka, aż w końcu już nie możesz nieść tego plecaczka. A wszystko zaczęło się od jednej pierwszej sprawy, którą rzuciłeś do kamyczek do plecaka i mówisz, no o to się trzeba martwić. To jest poważna sprawa. W ten sposób pokazujesz swoją, wiele osób mówi, że pokazuje swoją troskę i odpowiedzialność za swoje życie i życie najbliższych. Jeśli ktoś się nie martwi, no to trzeba się martwić za niego. Bardzo często rodzice się martwią za dzieci, bo to oznacza, że ja kocham to dziecko, dlatego się ciągle martwię o nie. Słowa Jezusa skierowane do Marty, że traci to, co najlepsze, martwiąc się, odlatują w siną dal, mimo że jesteś osobą wierzącą. Wtedy to wszystko odlatuje. Zapamiętajmy sobie pewną zasadę w życiu, którą wyraził jeden z doktorów w Stanach. Ci, którzy nie potrafią walczyć ze zmartwieniem, umierają młodo. Albo mają bardzo duże powikłania związane ze zdrowiem. Tylko Jezus jest odpowiedzią na to, czym się zamartwiasz. Tylko On i szczera relacja z Nim, przyjście i położenie tych kamieni u Jego stóp. I słuchajcie, diabłu zależy na tym, aby zabrać nas z dala od Boga. jeśli nie potrafi tego zrobić przez grzech, to bardzo sprytnie cię podejdzie i zrobi to poprzez zamartwiania. Że już nie chce ci się czytać, modlić, że już nie ufasz, że Jezus rozwiąże ten problem. On cię po prostu obklei zamartwianiem się i doprowadzi do tego, że po prostu duchowo umrzesz. Doprowadzi cię do takiego stanu, na którym mu diabłu najbardziej zależy, że już nie czekasz na odpowiedź od Pana Boga. Że już nie oczekujesz od Niego żadnej odpowiedzi i rozwiązania problemu. I nawet już nie masz siły sam walczyć o ten problem. Po prostu tym problemem żyjesz. O takie coś mu chodzi. Masz rozwiązanie w Chrystusie wszystkich problemów, tylko oczywiście to jest odpowiedni czas. My byśmy chcieli, żeby dzisiaj po nabożeństwie wracamy, wszystkie problemy się w domu rozwiązały. Pomodlimy się i bach! Bóg mówi, dzisiaj mam dobry dzień. Dzisiaj kto powie na głos w zborze swoich problemach, wraca do domu, nie ma problemu. Wszyscy mężowie po prostu już w domu wracasz, a tu facet już przeczytał całego Mateusza. Nie wierzący, ale już przeczytał. Mówi, jak się nawrócić? Co zrobić w domu, no nie? Jedna z osób może sobie tak pomyśleć. Każdy ma różne swoje problemy. Ale to tak nie działa. Bóg ma swój czas, a my nie akceptujemy Bożego czasu. Ale są tylko dwie drogi. Albo idziesz ciągłym zamartwianiem się, i stajesz się osobą religijną, która nie ma nic wspólnego z wiarą, bo słowo wierzyć to jest zaufać. Słowo wierzyć i ufać to jest to samo. Jezus mówi, po czym ja mogę poznać, że ty jesteś wierzący? No jak to, panie, chodzę do kościoła? Jezus mówi, wielu ludzi w tym kraju, w Polsce, chodzi do kościoła. Wszyscy wierzący? No, czytam Biblię. Jezus mówi, nawet ateiści czytają Biblię. Po czym ja mogę powiedzieć, że ty we mnie wierzysz? No modlę się do ciebie. A Jezus mówi, no ale co z tego wynika w twoim życiu? I w końcu Chrystus może ci zadać proste pytanie, gdyby przyszedł do ciebie na śniadanie. Ufasz mi, że ten i ten problem w twoim życiu załatwię? Nie, panie, już nie. Już po prostu jestem tak zmęczona, tak zmęczony, że ja po prostu będę dalej chodził do kościoła. Będę chodził i będę w ciebie wierzył, ale ci już w nic nie ufam. I nic już od ciebie nie oczekuję. To jest osoba niewierząca. To jest osoba religijna, która jest w kościele. Która stanie na sądzie ostatecznym i będzie tak głęboko patrzeć Jezusowi w oczy i mówi, nie pomogłeś mi. A zobacz, ja wytrwałam do końca. Takie poczucie zwycięstwa, no nie? I wtedy Jezus spuści smutny głowę i powie, przepraszam. Tak? Tak będzie? Nie, Chrystus ci pokaże w każdą myśl Ducha Świętego, który mówił. Ciągle w twoim sercu Duch Święty, który jest, mówi, zaufaj. Złóż ten kamyk u stóp Jezusa i przestań o nim myśleć. Jezus ci wyświetli, o której godzinie Duch Święty mówił, co mówił, tak dalej. I to nie on spuści głowę, tylko ty spuścisz głowę. To my mamy wszystko w Chrystusie, tylko my z tego nie korzystamy. Księga Izajasza 65:24 mówi o tym, jaka jest postawa Ojca wobec nas, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, tylko my z tego nie korzystamy. I będzie tak, iż zanim zawołają, zanim mnie wezwą, mówi Bóg, ja im odpowiem. Oni jeszcze mówić będą, a ja już wysłucham. Taką ma postawę Ojciec. Ojciec w niebie ma taką postawę. Dlatego kiedy Chrystus przyszedł, to w Ewangeliach bardzo często mówił, Ojciec jest taki, jak ja, kocha was. Nie bójcie się Ojca. Ojciec jest bardzo dobry. On czeka tylko, żeby wam dawać. Ale żeby coś od Boga wziąć, to trzeba mu zaufać. To jest taki autobus, taka taksówka, która przywozi nam rozwiązania i problemy rozwiązuje. To jest zaufanie. Przez zaufanie dostajemy. A my byśmy chcieli tak, siedzimy, płaczemy, błagamy, walimy głową w ścianę i dzwoni ktoś. Otwieramy, a tam stoi taki anioł, mówi, ja do ciebie, Bóg cię wysłuchał. Nie, Bóg wysłuchuje tych, którzy mu ufają, którzy spodziewają się przesyłki, a niektórzy po prostu tylko płaczą przed nim i biadolą. Co mamy zrobić praktycznie? Chyba to kazanie się dzisiaj przedłuży, a niestety, przepraszam, ale teraz przeszedłem do praktycznych rzeczy, bo jeśli bym was w tym zostawił, to byście wyszli naprawdę jak polscy jeńcy z niemieckiej niewoli. Szli czwórkami ze spuszczonymi głowami. Wiedzą, że to wszystko prawda, co pastor powiedział i nie ma rozwiązania. Jestem beznadziejna. Jestem beznadziejny. No trudno, ale taki jest. Jakie jest rozwiązanie? List do Filipian możemy sobie otworzyć. Chciałbym, żebyśmy to mieli przed oczami. List do Filipian, 4 rozdział, 2 wersety. Chciałbym omówić. Znaczy, to jest ostatnia kartka. Także, no ostatnia to tylko już podsumowanie. Te 2 wersety mówią, jak mamy to rozwiązać, te problemy z tym zamartwianiem. Mówią tak, nie troszcie się, ale w każdej modlitwie i błaganiu z dziękowaniem prośby wasze niech dadzą się poznać Bogu. I pokój Boga, górujący nad każdą myślą, będzie pilnował serc waszych i pomyśleń waszych w pomazańcu Jezusie. Tak jest w Biblii tysiąclecia. Popatrzcie sobie w swoje Brytyjki, czy dokładnie będzie to, o czym teraz będę mówił, bo w języku greckim jest trochę głębiej. Jest bardzo głęboko. I kiedy to robiłem, to sam się niesamowicie dużo nauczyłem. Już wiedziałem, że nie jest to dobrze oddane ani w tysiąclatce, ani w tej Biblii protestanckiej, ale kiedy przygotowywałem się do tego kazania, to przeżyłem szok. Znowu Pan Bóg wyjął z mojej głowy szufladkę, gdzie było wszystko poukładane i odwrócił ją do góry nogami, wysypał wszystko i włożył mi pustą szufladkę. W języku greckim werset 6 mówi, nie troszcie się o jakąkolwiek rzecz. I słowo nie troszcie znaczy nie zajmuj się tym, nie zamartwiaj się tym, dosłownie nie zajmuj. Czyli co to oznacza, że jeśli przychodzisz do Boga i o coś Go prosisz, o coś się modlisz, a później dalej się tym zajmujesz w myślach, to czy robisz zgodnie z instrukcją? Nie. To tak jakby ktoś podłożył do pieca i całą noc przy tym piecu stał i patrzył, czy on dobrze pali. No tak dzień, dwa można wytrzymać, ale 4 miesiące w zimie spać przy piecu i patrzeć, czy on dobrze pali. Albo zasiać roślinkę i stać przy tej doniczce, kiedy zejdzie. I nie kłaść się spać, tylko czekać, aż ona wzejdzie i urośnie. To właśnie my tak robimy. Przychodzimy, mówimy Bogu o naszym problemie i dalej się tym zajmujemy, tym problemem. Czyli chodzi o zamartwianie i myślenie. Tu jest powiedziane, nie zajmuj się. Słowo troszczyć się tłumaczy się, nie zajmuj się, nie zamartwiaj się. Bo inaczej to nie działa. To jest instrukcja od Boga. Ale w każdej rzeczy i słowo w każdej też, to słówko greckie tłumaczy się we wszelkiej, we wszystkim. Nie no, troszeczkę się można martwić i zamartwiać i zajmować trudnym mężem. Tak troszeczkę to można, no nie? Albo trudną żoną, albo trudnym dzieckiem. Każdy z nas sobie wybiera i mówi, no ta sprawa to już na pewno muszę się o to martwić. Nie, w każdej, we wszystkim, nawet w drobnej rzeczy. Więc nie mamy się zajmować jakąkolwiek rzeczą, zamartwiać, jeśli przynieśliśmy to do Boga, bo jest powiedziane, nie zajmujcie się jakąkolwiek rzeczą, ale w modlitwie i błaganiu. Czyli zobaczcie, specjalnie to Paweł odróżnił. Bo niektórzy się po prostu tak modlą, zwyczajnie. Siadają z Bogiem, rozmawiają jak przyjaciel z przyjacielem. A inni po prostu jak płaczka żydowska. Łzy lecą. Cała koszulka mokra. No to jest właśnie słowo błagać. Że człowiek, i to jest też dobra postawa. Bo wchodzi o to, żebyśmy emocje też uruchomili. Więc zobaczcie, jest podział na modlitwę i na błaganie. Nie ma nic złego w tym, że błagamy, że krzyczymy, że wołamy. Czasami trzeba gdzieś pójść i się wykrzyczeć. Uruchomić swoje emocje. Wtedy nam jest lżej. Moja babcia taka była. Moja babcia, jak się z kimś nie pokłóciła, to było jej ciężko. Naprawdę. Jedyna chyba osoba, z którą się nie kłóciła, to byłem ja. Naprawdę mnie kochała, ale ze swoimi córkami to było dzień dobrze, a na drugi dzień musiała o coś się pokłócić i wtedy siadała i taka była uspokojona. Niestety taka moja babcia była. Zobaczcie, emocje dał nam Bóg, możemy je uruchomić, w słowie błagać. Czyli zobaczcie, masz problem, przychodzisz do Boga, Składasz go u jego stóp, modlisz się albo błagasz, czyli uchylasz emocje. I jak kończysz tą modlitwę albo to błaganie? Wiecie, w języku greckim tam jest użyte modlitwa i błaganie, jest takie słówko z. Przyjmek grecki. A wiecie, jak w języku greckim ten przyjmek się nazywa? To jest bardzo ciekawe. Nazywa się meta. Greckie słówko meta. Czyli jeśli się o coś modlisz, albo o coś błagasz, to jak zakończyć tą modlitwę? No metą. Musisz dobiec do mety. I wiecie, co jest po tej mecie? Że meta z dziękowaniem. Czyli niezbyt dobrze się modlisz i niezbyt dobrze błagasz, jeśli nie dokończysz biegu, czyli modlitwy, nie dobiegniesz do mety. Ja uprawiałem sport wyczynowo, biegałem 800 metrów. Można dobrze wystartować i być pierwszym, ale jeśli nie dobiegniesz do mety, to później była bardzo niemiła rozmowa z trenerem. Wszyscy się śmiali. Co z tego, że biegłem na 800 metrów pierwszy, 200 metrów? Jak później zszedłem i mówię, trener, już dalej nie dałem rady. Nie, no wygrywa ten, albo dobry wynik robi ten, kto dobiegnie do mety. Musi metę I wiecie, co jest tą metą? Dziękowanie. Wdzięczność. To słowo dziękowanie to samo w języku greckim, co wdzięczność. Że kiedy modlisz się albo błagasz Boga o coś, bardzo w trudnej sprawie życiowej, albo w błahej też. Jeśli ktoś ma mało pieniędzy, to zakup butów to też jest bardzo poważna sprawa. To modlitwa i błaganie ma wtedy sens, kiedy przebiegniesz metę. To znaczy, że już dziękujesz Bogu, że już masz postawę wdzięczności i mówisz tak, Boże, ja wiem, że Ty to teraz weźmiesz w swoje ręce. To ma wtedy dopiero sens, to wtedy przebiegłeś metę. A jeśli ktoś modli się i przychodzi na drugi dzień i mówi dokładnie to samo, i na trzeci dzień i znowu to samo, a później rozmawia z kimś ze swojej rodziny, z kościoła tradycyjnego i mówi, a ty to ciągle te paciorki klepiesz. Wtedy Bóg patrzy z nieba i mówi, zobacz. Mówi do swojej rodziny, że paciorki klepie, a co ona robi od tygodnia? Każdego dnia ten sam paciorek. Boże, pomóż. I ciągle ta sama regułka. Słuchajcie, jak jeżdżę po Polsce i jak regularnie jestem w jakimś zborze, to już wyłapuję ludzi, którzy mają ustalone modlitwy, a to protestanci są. Nie mówią Ojcze Nasz, tylko już mają taką ustaloną regułkę, jak w kościołach tradycyjnych. I nawet tego nie zauważają, wiecie? Mógłbym podejść i powiedzieć, bracie, ty regularnie mówisz tą samą regułkę. Nie, ja z serca się modlę. No właśnie, nie. Masz dziękować, że Bóg weźmie to w swoje ręce. Więc jeszcze raz, nie zajmuj się swoją sprawą, już jak Bogu ją powierzysz, ale w każdą sprawę, w modlitwie i błaganiu, z metą, z dziękowaniem. I teraz zobaczcie, co dalej w tym wersecie jest. Prośby wasze. Wiecie, że w języku greckim to samo słówko znaczy żądania? To brzydko, tak nie można tłumaczyć. I w żadnej z Biblii nie macie słowa żądania. W jednej znalazłem, Nowa Biblia Gdańska, którą czytam teraz. Byłem w szoku, że mieli odwagę przetłumaczyć żądania. No właśnie, że ja mogę u Boga coś żądać. Dlaczego? Bo jestem Jego dzieckiem. Nie, to nie pasuje. Dla kogo nie pasuje? Dla religijnej osoby, która nakłada maseczkę i pokazuje się w niedzielę w kościele i udaje, że jest wierząca, ale w sercu w ogóle Bogu nie ufa. To tak wyglądają właśnie moje relacje z dalszą rodziną, kiedy się zjedziemy na Wigilię. Przyjeżdża dalsza rodzina i wszyscy takie maseczki. No to co tam, wujku, gdzie jest słychać? Dobrze, wszystko. A później ciocia w kuchni mojej mamie mówi, że wujek ją zdradza. Albo wujek po prostu regularnie upija się. Ale przy Wigilii, przy stole wujek co? Dobrze wszystko. Jestem poważnym, dobrym obywatelem i katolikiem, no nie? Albo protestantem. Znaczy, to jest obłuda. Tak się zachowuje człowiek religijny. Ale jak się zachowuje dziecko? Dziecko nie musi nakładać maseczki. Kiedy mój mały koroniusz mówi, jestem głodny, to co on prosi mnie? Nie, on się domaga. On żąda wręcz. Jak był jeszcze mniejszy, to przychodził do sypialni, siadał na Dorotę, podnosił jej powieki i mówi: dzień dobry, nowy dzianek, czy dzień, wstawaj, jestem głodny. To w ogóle nie była prośba. On domagał się i on nie złaził z niej. On ją rozbudzał, aż ona zwlokła się z łóżka i poszła mu zrobić pić najczęściej, bo pić chciał z rana. To słowo greckie znaczy dokładnie to, że kiedy przychodzisz jako dziecko Boże i kiedy ufasz Chrystusowi, to ty nie prosisz Go, tylko jako dziecko domagasz się i mówisz: Panie, ja się domagam, bo w Twoim słowie jest to napisane, nie trwam w żadnym grzechu, ufam Tobie, czytam Twoje słowo i wołam do Ciebie, więc ja się domagam. Pamiętacie tą historię, którą Chrystus opowiedział o tej biednej kobiecie, wdowie, która przychodziła do nieuczciwego sędziego i domofon dryn, dryn. I on po prostu powiedział: albo ją zabije, albo mnie szlak trafi. Więc co zrobił? Zajął się jej sprawą, bo już miał dosyć domofonu. I Chrystus mówi: jeśli ten łapówkarz, sędzia, to był żydowski sędzia, w Polsce mamy samych uczciwych, wziął w obronę wdowę, której wcale nie chciał wziąć, bo nie miała kasy dla niego, bo po prostu już miał dosyć. Dryn, dryn. To czy mój ojciec, który was kocha, nie weźmie waszych spraw w swoje ręce? Nie, my to musimy być bardzo tacy pobożni. My to będziemy prosić. Najlepiej to jakbyśmy stali przed oknem Pana Boga, jakby mieszkał w kamienicy z takim transparentem i się w ogóle nie odzywali. My jesteśmy wtedy kulturalni, mili i takie please, pomóż. Taka myszka, please. Ale to słowo znaczy żądać. Prośby, żądania wasze, niech dadzą się poznać. I słowo niech dadzą się poznać też no, można tłumaczyć wykażą się, wyjaśnią się u Boga. A co to oznacza? Że masz się modlić do skutku. Że masz nie odpuszczać. Że Bogu sprawia przyjemność, gdy ktoś non-stop do Niego woła, ale nie ustaloną regułką. Boże, zbaw mojego wujka Janka. I tak codziennie, Boże, zbaw mojego wujka Janka. A może porozmawiaj z Bogiem o wujku Janku, po prostu jak z przyjacielem. Niech Twoje sprawy dadzą się poznać, wykazać względem, i teraz słowo względem jest u Boga, względem Boga, ku Bogu, wobec Boga. Zobaczcie, jak się popatrzy teraz na ten wers, na ten werset szósty, to zupełnie coś innego, niż macie w bibelkach przetłumaczone. Tam jest tak bardzo, tak ugrzecznione. Przyjść, poprosić. To jest powiedziane żądać, nie zamartwiać się, zaufać, zupełnie coś innego. Słuchajcie, bardzo podobny werset, też muszę go omówić tutaj, żebyście lepiej zrozumieli, to jest 1 Jana 5,15. To jest szokujące, co jest w greckim języku, a jak to zostało przetłumaczone. Popatrzcie sobie na 1 Jana, pierwszy list Jana, 5 rozdział, 15 werset. Jak to macie w Brytyjkach? W tysiąclecia jest bardzo ładnie to oddane. W innej Biblii jest powiedziane tak: jeśli wiemy, że słucha nas, chodzi o Boga, jeśli wiemy, kiedy modlimy się i wiemy, że nas słucha, o co Go poprosimy, wiemy, że mamy prośby, które poprosimy od Niego. W ogóle nie wiadomo, o co chodzi w tym wersecie. Kiedy wiemy, że nas słucha, mamy prośby, no mamy, no bo przynoszę prośbę i wraca do mnie. Jakbym odbijał piłeczkę od sufitu. Bach, podrzucam piłeczkę, wraca do mnie. Tak cudownie ten werset został oddany w jednej z Biblii. Jeśli wiemy, że słucha nas, o co prosimy, wiemy, że mamy te prośby. No tak, ciągle mam, nic nie rozwiązane, które poprosiłem od niego. A jak jest w Brytyjce?
Ktoś mógł... A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy.
I to jest dobre tłumaczenie. Już otrzymaliśmy. To jest szok. Jesteś w trakcie modlitwy, prosisz Go, a ten werset sugeruje straszną herezję, że już to otrzymałeś. To brzmi jak prosperity amerykańskie. To jest totalna herezja. Wiecie, ja walczyłem z takim nauczaniem. A ten werset właśnie dokładnie to mówi. Ten werset mówi, że jeśli jesteś w trakcie modlitwy i prosisz Go, to dokładnie mówi to, co cytowałem wam Księgę Izajasza. Jeszcze raz wam zacytuję. Pamiętacie to, co Izajasz było w Izajasza? I będzie tak, iż zanim zawołają, zanim mnie wezwą, ja im odpowiem. Oni jeszcze mówić będą, a ja już wysłucham. To nie jest herezja, to jest zgodne ze Starym Testamentem. Ten werset mówi, że kiedy się modlisz, to Bóg już jest gotowy, żeby się twoją sprawą zająć. Bóg już uruchamia rozwiązanie twojego problemu. Popatrzcie na ten werset 5:15. To o tym on mówi. Jeśli wiemy, to słowo wiemy, można też tłumaczyć widzieć, oglądać, doświadczać, znać. A skąd ja mogę widzieć, doświadczać i znać? Bo kiedy masz dobrą relację z Bogiem, to Duch Święty, który mieszka w tobie, poświadcza ci i twoje serce się rozpala takim ciepłem, gorącem i poświadcza ci w tej relacji, że Bóg Ojciec cię właśnie teraz słucha. Zobaczcie, i wiemy, bo doświadczamy to w trakcie modlitwy. To się dzieje, dostajesz przeświadczenie, że właśnie Bóg nadstawił ucha na twoją modlitwę. Dlaczego? Bo zobaczył, że ktoś woła do Niego szczerze. Bo Bóg słucha tych szczerych, a nie tych, którzy paciorki walą. Albo protestanckie modlitwy ustalone. Zobaczcie, kiedy wiemy, kiedy mamy przeświadczenie w relacji z Nim, że On nas słucha, co dalej jest powiedziane? Że słucha nas, albo inaczej można przetłumaczyć, wysłuchuje nas. Więc kiedy z takim w ogóle przeświadczeniem do Niego przychodzisz, do Ojca i mówisz, Ojcze, ja wiem, że Ty zawsze wysłuchujesz swoje dzieci. Dlatego ja, opierając się teraz o relację z Tobą, po prostu ja mam pewność, że Ty mnie wysłuchujesz i że mnie teraz słyszysz. Jest tam powiedziane, że o cokolwiek poprosisz, i znowu słowo poprosić w języku greckim znaczy żądać, prosić, domagać się. I znowu w większości Biblii jest przetłumaczone prosić, bo chodzi o to, że to nie wypada, żeby dziecko żądało. To dlaczego mój mały dzieciak żąda ode mnie i mnie cieszy, że on jest taki śmieszny, a boję się, że Bóg na tronie jest taki nerwowy. Taki dziadek, który mówi, jaki butny, żąda, domaga się, a właśnie, że ci nie dam. Zdenerwowałem dziadka na tronie. Kiedy Chrystus mówi, że mój Ojciec was kocha, o cokolwiek mnie poprosicie w imieniu moim, On to spełni. Wiecie dlaczego, mówi Chrystus? Bo On widzi, to Ewangelia Jana naucza, że wy mnie kochacie i że wy uwierzyliście, że jestem Mesjaszem i że wy uznaliście mnie Mesjaszem i ufacie mi. Dlatego Ojcu podoba się postawa waszego serca. Więc słówko greckie tłumaczy się żądać, domagać się. Jeśli ktoś ma taką postawę, właśnie, i tutaj się rozgrywa to, bo jeśli ktoś nie ma postawy zaufania do Chrystusa, nie może żądać i domagać się. Ale jeśli wiemy, możemy się domagać, żądać. I teraz mamy słowo mamy. Jest użyte wiemy, że mamy. Wiecie, sprawdziłem to w języku greckim, to jest czasownik w czasie teraźniejszym niedokonanym, strona czynna. I sprawdziłem, co ten czas teraźniejszy, niedokonany w języku greckim oznacza. Oznacza stany i czynności nieokreślone w czasie, pozaczasowe. To znaczy, że kiedy się modlisz, to właśnie już otrzymujesz odpowiedź od Boga. Nie dopiero otrzymasz w czasie przyszłym, tylko już otrzymujesz teraz. Ten czas podkreśla to. Udowadnia ten czas, że ty już dostajesz to od Boga, że już się Bóg słucha, że już się zajmuje twoją sprawą. Dlatego masz już te żądania, nie prośby masz. Prośby to tak, jakbyś rzucał piłeczkę i odbijał od ściany. Tylko mam już te żądania, bo Bóg już zajmuje się moją sprawą. Bo podanie moje już leży na biurku u Pana Boga. I Bóg się już zajął tą sprawą. Które, dalej jest powiedziane, które poprosiliśmy od Niego, które nie poprosiliśmy, tylko które żądaliśmy, domagaliśmy się. A w Biblii Nowej Gdańskiej, którą czyta, wiemy, że otrzymaliśmy, dokładnie tak jak w Brytyjce, wiemy, że otrzymaliśmy to, czego się domagamy. Wiemy, że to już otrzymaliśmy. Słuchajcie, i kiedy to się wypełnia, no to wtedy Filipian 4:7 mówi, jeśli masz taką postawę serca, że się domagasz, ufasz, czekasz na Boga, to pokój Boga wypełnia twoje serce. Robi ci się tak gorąco w sercu, bo wiesz, że masz audiencję u Pana Boga. pokój Boga dosłownie przewyższający każdą myśl. No właśnie. Przewyższający, górujący nad każdą twoim myślą i to się też tłumaczy rozumowaniem, intelektem i rozsądkiem. Że twój rozsądek mówi ci dalej. Jeśli przestaniesz się martwić o tą rzecz, o którą teraz się modliłaś, czy modliłeś do Pana Boga, jesteś głupi, mówi diabeł. Jeśli przestaniesz się zamartwiać, będziesz normalnie spał, jadł i przestaniesz o tym myśleć, jesteś nieodpowiedzialny, powie ci diabeł. Ale pokój Boga, który wypełnia twoje serce, sprawia, że on będzie ponad tym rozmyślaniem i zamartwianiem się. Dosłownie będzie pilnował albo strzegł będzie na straży serc waszych. Ten pokój Boży, który cię ogarnie, sprawi, że nie pozwoli on, żebyś na nowo zmartwienie wrzucił do swojego serca. To będzie wypychało to. Oczywiście te myśli będą wracały. Diabeł, rodzina, pracownicy w pracy. No ale ty tak nie możesz się nie martwić. Przecież to nieodpowiedzialne. I pokój Boży będzie coraz bardziej buzował w twoim sercu. Wszyscy naokoło będą ci mówili, to jest nieodpowiedzialne zachowanie. A ty będziesz bardziej ufał temu pokojowi Bożemu, który wypełnia twoje serce. Będzie górował, będzie ponad twoje spostrzeżenia rozum. Będzie pilnował serc waszych i myślenia waszego w Chrystusie Jezusie. Myślenia albo rozumowania, spostrzegania. Podsumowując. Jak skończyć ze zamartwianiem się, z tym, co regularnie robimy i co jest trucizną? Jakbyśmy się zachowywali jak narkomani? Mamy albo postawę Marii, że możemy odpocząć u stóp Jezusa, albo mamy postawę Marty. Martę dobrze znamy, to właśnie tak funkcjonujemy. Ale mamy mieć postawę Marii, odpocząć u stóp Jezusa i składać te ciężary. Regularna modlitwa, oddawanie spraw Jezusowi, czytanie Biblii, bo kiedy czytasz Biblię, czytasz historię ludzi, którzy w ponadnaturalny sposób ufali Bogu, mimo że okoliczności wskazywały na to, że są głupkami. Oddawanie drobnych rzeczy, czyli jeśli zaczyna się drobne zmartwienie, to już zaczynasz od tej drobnej rzeczy. Dlaczego? Bo Chrystus powiedział, kto nie jest wierny w małym, nie będzie wierny w dużym. Jeśli zbierasz sobie kupę małych kamyczków, tak jak moje dzieci, jak zawsze pojadą nad morze, to kupa małych muszelek. Jak nazbierasz masę muszelek, to też jest ciężko w końcu, no nie? Wiecie, dzieci jak się uczą matematyki, ja też tak się miałem, że myślałem tak, no ale proszę pani, jak wezmę taki mały kamyczek jeden, to on niewiele waży. Tak wezmę takich parę tysięcy, to też niewiele ważą. To jest takie rozumowanie małych dzieci. I wiecie, że nam to zostaje na całe życie? Małe zmartwienie... Mówimy sobie, to nie jest jakiś problem. Ale jeśli z małym zmartwieniem nie umiesz sobie poradzić, to jak sobie poradzisz z dużym zmartwieniem? Jeśli się nie nauczyłeś odrzucać małych. Słuchanie świadectw innych ludzi z Polski. Bo ja już jestem zmęczony świadectwami z Ameryki i z Afryki. Bo oni nic nie wiedzą o życiu w Polsce. Musisz słuchać świadectw z Polski, jak ktoś sobie pomógł w tym problemie, jak zaufał Chrystusowi. Czytanie książek, też najlepiej o Polakach, bo oni po prostu nauczyli się chodzić z Jezusem w Polsce. Słuchanie pieśni uwielbiających w domu, w ogóle śpiewanie dla Jezusa, to sprawia, że diabeł odchodzi z głupimi myślami od ciebie. I mówienie innym o Jezusie, opowiadania, kiedy ty własnymi ustami opowiadasz własną historię komuś sprzed paru lat, to wiele razy tak miałem. Jak miałem ciężki czas i komuś opowiadałem jakąś cudowną rzecz, jak mnie Jezus wyprowadził z kłopotów, to w sercu słyszałem, jak Duch Święty mówi tak do mnie. Może w końcu znowu mi zaufasz. Może jeszcze raz zaryzykujesz. Tylko my zawsze jesteśmy mądrzy po wydarzeniu. O, jacy my jesteśmy wtedy taki bohater wiary, taki kulturysta duchowy przyszedł. I opowiadamy w kościele, od początku ufałem, a jak? Tylko, że Bóg zna prawdziwą wersję. Jak to ufałeś? Ile było w tym zmartwień, a ile ufania? Więcej ufania, czy więcej zmartwień? I to jest ciekawe, że mimo, że było dużo zmartwień, a tylko trochę ufania, to i tak to zadziałało. No właśnie, bo tak Chrystus powiedział, że odrobina wiary, ufania zdziała. Nawet taka odrobina działa. A co by było, gdybyś naprawdę ufał? No właśnie. Kiedy opowiadasz historię ze swojego życia innym, to masz wrażenie, jakbyś opowiadał o kimś zupełnie innym niż ty jesteś. Wiecie, wiele razy tak mam. Jak opowiadam historię sprzed 20 lat ze swojego życia, to się zastanawiam. A może to sam wymyśliłem? Bo to brzmi jak bajkowo. Kiedyś na spotkaniu, kiedy miałem starcie z facetem, który znał bardzo dobrze Biblię, a ja nie przeczytałem jeszcze całej, go pokonałem, bo prorokowałem. On mówi, a jak rozumiesz ten i ten werset, który właśnie zaprzecza temu, co mówisz? A ja w głowie słyszałem, jak Duch Święty mówi, a 1 Koryntian 3,15 mówi to, a ja nawet nie wiedziałem, co tam jest napisane. Tylko tak mówiłem i facet, ktoś tam cytował i go prorokowałem wersetami i go obaliłem. Słuchajcie, najbardziej zbudowaną i zdziwioną osobą na spotkaniu byłem ja. Kiedy mu odpowiadałem, to w sercu myślałem sobie, Boże, jakie to genialne, co ja mówię. Sam o tym nie wiedziałem, co ja mówię teraz. Słuchajcie, jak dzisiaj opowiadam tą historię, to mówię, nie, to chyba tak nie było. A ciekawe, jak on przegrał, no nie? No ale tak było. Dlaczego dzisiaj tak nie jest? Bo jest więcej białego człowieka, logiki i zmartwień. Przecież tak może być cały czas. Przecież Chrystus chce, żeby w życiu każdego z nas cały czas tak było. Że zwycięża zaufanie w twoim sercu, a nie trucizna, która się nazywa zamartwianie, męczarnia. Męczarnia. Opowiadamy ludziom, jak jest wspaniale z Chrystusem, a w sercu sobie myślimy, oj Boże, jak on się nawróci. Już mu współczuję. Taka jest prawda. Mówimy ludziom, że jak się nawrócą, będzie wspaniale. I to jest prawda, bo tak może być. Ale u nas nie jest wspaniale. I czasami niektórzy niewierzący mają odwagę tak popatrzeć na ciebie i mówią tak. Skoro to, co mówisz, jest taką prawdą, to dlaczego w twoim życiu tak nie jest? No wiesz, nie, patrz na mój przykład. Lepiej patrz na pastora naszego. Tylko, że gdyby on się bardziej przyjrzał mojemu życiu, też bym mógł tak powiedzieć. Skoro wasz pastor takie mądre rzeczy gada, czemu w jego życiu tak nie jest? No właśnie, bo ja tak samo jestem grzesznikiem. Bo bardziej zamiast ufać Chrystusowi, zamiast to zaufanie do Chrystusa wzrastać, to ciągle chodzi biały człowiek, który mieli te wszystkie swoje zmartwienia. Drobne i duże. A kiedy nawet się o coś pomodli do Boga i mu próbuje oddać. To jest tak, jak dzieci się dzielą czekoladą. Najpierw dzielą, a później nie, jednak oddajmy. Tak się dziecko dzieli czekoladą z drugim dzieckiem. Najpierw mu da, a później mu wyrwie. To my się tak dzielimy z Chrystusem naszymi problemami. Opowiemy pięknie, kwieciście o swoim problemie i kiedy skończymy i mówimy dziękuję, że się tym zajmiesz, to z powrotem bierzemy to do kieszeni i idziemy. Jezus mówi, zaraz, to było moje, oddałeś mi to. Nie, jak będziesz chciał, to sobie to weźmiesz z mojej kieszeni, ten mój problem. Sam wyślesz osobiście anioła Gabriela, który przyjdzie i rozprawi się z moim problemem. Wyrwie mi go. No ale to nie jest wiara, to jest chamstwo. To ze strony Boga byłoby chamstwo. Bóg nas nie gwałci, nie wyrywa nam problemów. Bóg mówi, jeśli chcesz rozwiązania swoich problemów, po prostu mi zaufaj. Po prostu go złóż i przestań zachowywać się jak Marta, która twierdzi, że jest odpowiedzialna. Nie, Marta po prostu się męczyła całe życie. A jej siostra Maria, prostytutka, po prostu zaczęła odpoczywać i żyć Chrystusem. I miała gdzieś to, co Marta sobie myśli o niej i sąsiedzi. Jej poczuciem wartości stał się Chrystus. Amen.